Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. We wtorek 4 października na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. W naszej audycji relacja z prac 11 Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Rozmowa z wiceprezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich Zbigniewem Gratką. Ksiądz Krzysztof Mondel przypomni o zasadniczych sprawach, o których należy pamiętać w wyborach demokratycznych. Zapraszam.
Już drugi dzień trwają obrady Synodu Biskupów. Na dzisiejszej przedpołudniowej kongregacji generalnej ojcowie synodalni kontynuowali w obecności Ojca Świętego dyskusję rozpoczętą wczoraj po południu. Przewodniczącym delegowanym kongregacji był kardynał Juan Sandoval Iniguez, arcybiskup Guadalajary w Meksyku. Głos zabrało 18 ojców synodalnych. Wśród nich było 7 kardynałów z Indii, Wielkiej Brytanii, USA i Nikaragui oraz 3 z Kurii Rzymskiej, patriarcha wschodni z Syrii, 8 biskupów diecezjalnych, 3 z Kanady i po jednym z Nikaragui, Brazylii, Peru, Korei oraz Demokratycznej Republiki Konga, a ponadto 1 meksykański biskup pomocniczy i 1 zakonny przełożony generalny.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, meksykański kardynał Javier Lozano Barragán, mówił o znaczeniu udzielania komunii chorym jako wiatyku. Pozwala to przezwyciężyć samotność umierających i przygotowuje ich do spotkania z Chrystusem w wieczności. Brazylijski arcybiskup Geraldo Lirio Rocha podjął temat transmisji telewizyjnych mszy świętej, które budzą czasem poważne obawy. W sprawowaniu Eucharystii trzeba zachowywać wierność nauczaniu Kościoła, unikając nadużyć. W szczególności dotyczy to transmisji telewizyjnych. Telewidzów należy też zachęcać do nieograniczania się do oglądania transmisji, ale do brania osobiście udziału w zgromadzeniach liturgicznych.
Emerytowany prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, chilijski kardynał Jorge Arturo Medina Esteves, mówił m.in. o Eucharystii sprawowanej w czasie pogrzebu. Musi ona zawsze pozostać modlitwą za zmarłego. Homilia takiej mszy nie może stać się mową ku jego czci, bo byłoby to nadużyciem. Kanadyjski biskup Clément Fecteau wyraził pragnienie, by obecny synod podjął też temat adoracji eucharystycznej. Patriarcha katolików obrządku melchickiego Grzegorz III Laham podkreślił potrzebę mówienia o chrześcijanach arabskich. Zwłaszcza dziś w obliczu muzułmańskiego fundamentalizmu trzeba pamiętać o ich istnieniu w kontekście świata islamu. Mówiąc o Eucharystii pokoju, wschodni hierarcha zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma pokój w Jerozolimie i Ziemi Świętej dla całego Bliskiego Wschodu.
Rolę Eucharystii dla misji w Indiach podkreślił kardynał Telesfor Placidus Toppo. Wskazał na ogromny rozwój Kościoła w ciągu ostatnich 130 lat wśród ludności szczepowej w centralnej części tego kraju. Powstało tam w tym czasie 12 nowych diecezji, a liczba wiernych przekroczyła już 2 miliony. Indyjski kardynał przypisuje ten misyjny dynamizm szczególnej czci Eucharystii. Sytuację w Demokratycznej Republice Konga przedstawił arcybiskup Laurent Monsengwo Passinia. Mimo bardzo ciężkich warunków i trwającej od 9 lat wojny domowej, Kościół sprawuje tam Eucharystię w atmosferze radości i z troską o jej inkulturację. Wierni znajdują w tym sakramencie duchowe umocnienie. Na dzisiejszej przedpołudniowej kongregacji generalnej wystąpił też penitencjarz większy, kardynał James Francis Stafford. Wskazał on na związek Eucharystii z pokutą i konieczność stałego nawrócenia dla autentyczności życia chrześcijańskiego.
Naszym gościem jest pan Zbigniew Gretka, wiceprezes Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich. Co pana sprowadza tym razem do Rzymu?
Wdzięczność i podziękowanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za wielki dar pontyfikatu, a jednocześnie za przyjęcie w ubiegłym roku, 8 września, laureatów i sponsorów konkursu literackiego ogłoszonego przez Stowarzyszenie Autorów Polskich i Akcję Katolicką Diecezji Radomskiej. Na ten konkurs wpłynęło 2,5 tysiąca prac z kraju, zagranicy. Szefem jury był znakomity pisarz, poeta Ernest Bryl. Ojciec Święty przyjął nas i ten wielki dar modlitwy i wdzięczności chcieliśmy dziś rano złożyć u grobu Jana Pawła II razem z biskupem Zimowskim i z pielgrzymami z diecezji radomskiej.
Co Dzisiaj z tego konkursu zostało, czy ta inicjatywa umarła wraz ze śmiercią papieża?
Nie może umrzeć. Taka inicjatywa, która przypomina rolę Ojca Świętego, przypomina jego encykliki, jego miłość, jego poświęcenie, jego trud, jego zdrowie i życie dla całego świata. W związku z powyższym ogłaszamy drugi międzynarodowy konkurs literacki poświęcony pamięci Jana Pawła II, żebyśmy mogli pokazać światu, że jednak nie zapominamy o tym poświęceniu, o tej wdzięczności, o której ojciec był uprzejmy tutaj powiedzieć, ale jednocześnie zobowiązujemy się do dalszych działań w czynie, w słowie i w tekstach pisanych i mówionych.
Ten konkurs będzie konkursem otwartym, czy będzie adresowany do szczególnej kategorii twórców?
Pontyfikat, jak jest Ojciec Święty, nigdy nie był zamknięty. W związku z powyższym jest adresowany do kategorii od pierwszego dziecięcia, które umie pisać, mówić, czy też mama trzyma mu dłoń, po ten wiek pogodny, cierpliwy w cierpieniu. Te dane wiersze próbujemy oceniać w kategoriach możliwości naszej oceny. Problem mieliśmy w ubiegłym roku wybrać tą trójkę. Więc ustanowiliśmy 17 laureatów.
Czy można byłoby więc powiedzieć, że Jan Paweł II, poeta, inspiruje ludzi różnych środowisk, różnego wieku do tworzenia czegoś nowego, dnia jutrzejszego Polski?
Ta młodzież dzisiaj pyta, dzwoni z całego świata, kiedy ten konkurs się zacznie. Oni czekają na ten konkurs.
Stowarzyszenie Autorów Polskich podejmuje też inne inicjatywy dążące do upamiętnienia postaci Jana Pawła II. Jakie to są inicjatywy?
Jak byłem na inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI, zrodziła się myśl, ażeby wydać limitowaną serię na płytce ceramicznej. Jest to zdjęcie Jana Pawła II. Jest tego 200 sztuk. Ta seria jest przekazywana osobom, które pomagały Ojcu Świętemu na wszystkich kontynentach świata. A jutro chcemy ten portret wręczyć Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI jako dar podziękowania i prośby, żeby z woli nieba, za przyczyną Benedykta XVI, jak najszybciej Ojciec Święty Jan Paweł II mógł być czczony jako święty naszych trudnych, wielkich czasów, ten pośrednik przed Bożym tronem, za przyczyną Matki Najświętszej, której tak poświęcił swoje życie z tym już fundamentalnym totus tuus. Druga inicjatywa, związek z Syberią. Dane mi było być w ubiegłym roku, w marcu, pierwszy raz ze wspólnotą polską. Przekazywałem wiele materiałów dotyczących polskości, literatury dla dzieci, łącznie z tym słynnym już elementarzem Falskiego. Jednocześnie przywiozłem materiały o Polakach wywiezionych. Przekazałem Ojcu Świętemu dokumentację o tych Polakach. Ojciec Święty, kiedy zobaczył opis i projekt budowy kościoła w kształcie mitry papieskiej w Krasnojarsku, na dalekiej Syberii, powiedział takie słowa, które nas zmroziły i łzy wywołały. Jak to jest, że tobie jest tak blisko na Syberii, a mnie, papieżowi, jest tak bardzo daleko? I Ojcu Świętemu powiedziałem, że staramy się robić jak najwięcej na tej ziemi. I ta ziemia syberyjska drzemała w nas. Zaledwie w lipcu tego roku byłem na Syberii powtórnie z księdzem i fułatem Józefem Wójcikiem z Suchedniowa. I tenże kapłan zawiózł obraz Matki Bożej Jasnogórskiej Częstochowskiej z oryginalnym podpisem prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ten obraz rozpoczął peregrynację po ziemi syberyjskiej. I tym etapem następnym jest jeszcze jedno zamierzenie. Wręczając na premierze filmu o papieżu w Krakowie, Piotrkowi Adamczykowi, jeden z tych portretów z serii limitowanej Jana Pawła II, doszliśmy do wniosku wspólnego, kiedy rozmawialiśmy o Syberii, żeby spróbować rozpocząć projekcję filmu o Janie Pawle II właśnie tam w Rosji, na Syberii. Zamierzenie, ktoś powie, karkołomne, ale z Bożą pomocą i z wstawiennictwem Jana Pawła II dzisiaj można podziękować Panu Bogu, że dał nam tą myśl, ponieważ 20 listopada obecnego roku będzie przegląd filmów Polski w Krasnojarsku. I tam wówczas będzie również premiera. Ci ludzie potrzebują Boga, potrzebują Ewangelii, modlitwy i potrzebują Jana Pawła II, który dzisiaj tam swoją siłą, duchem może o wiele więcej zrobić już bez zakazów patriarchatu. Da Bóg w jedności kiedyś zbliżonego.
Jest pan też zaangażowany w spotkanie polskich miast, które przyznały honorowe obywatelstwo Janowi Pawłowi II. Ten zjazd odbędzie się pojutrze w Krakowie. Jaki cel będzie miało to spotkanie przedstawicieli różnych polskich miast papieskich?
Okazało się, że jest 250 miast i dwa powiaty, które nadały honorowe obywatelstwo Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Te miasta dobrze byłoby, żeby pełniły tą wieczną wartę pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.
Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Zbigniew Gretka, wiceprezes Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Mondel, jezuita.
O czym warto pamiętać przed urną wyborczą? Jesienią tego roku Polacy wyjątkowo często biorą udział w wyborach. Tak często, że rodzi się pytanie, czy się aby nie zniechęcą, czy nie zrezygnują z udziału w głosowaniu. Dlatego zastanówmy się dzisiaj nad tym, co o demokracji i o samym procesie wyborczym mówi katolicka etyka społeczna, która w sumieniach dobrych katolików powinna rodzić określone zobowiązania i określone postawy. Otóż po pierwsze zachęca do tego, żeby w ogóle pójść na wybory i rzucić głos do urny. Rezygnacja z głosowania nie jest w żaden sposób usprawiedliwiona, oczywiście poza przeszkodami natury obiektywnej, a to dlatego, że stoi w sprzeczności z wszystkimi zasadami etyki katolickiej. W potocznym rozumieniu istnieje bowiem przekonanie, że tak zwane głosowanie nogami, czyli nie pójście na wybory, też jest jakimś głosowaniem, jakąś formą protestu czy dezaprobaty wobec zaistniałej sytuacji społecznej. Otóż na gruncie etyki katolickiej takiej postawy w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. Jedynie skrajnie liberalne czy nawet anarchistyczne ideologie mogłyby usprawiedliwić postawę niegłosowania. W ich rozumieniu bowiem państwo i obywatel to dwa zupełnie różne, nieprzystające do siebie, a nawet wrogie sobie byty. Dlatego rezygnacja z udziału w wyborach jest jakimś sposobem na załagodzenie konfliktu. Takie stanowisko jednak nie jest do przyjęcia dla katolików. Państwo funduje się bowiem na obywatelach, to oni je tworzą dla siebie i dla innych. Dlatego każdy, kto świadomie rezygnuje z wzięcia odpowiedzialności za zabranie głosu w sprawie kształtu tego państwa, osłabia jego siłę i skuteczność, a w konsekwencji zachowuje się nieodpowiedzialnie. To właśnie w imię tej zasady niektóre kraje, takie jak Belgia, nakładają na swoich obywateli ustawowy obowiązek udziału w głosowaniu parlamentarnym. O tym samym obowiązku przypomina także zasada pomocniczości, w myśl której rozwiązania społeczne są tym bardziej sprawiedliwe, im bardziej zbliżone do obywateli, a więc przez nich samych stworzone, a nie w oparciu o jakieś odgórne dyrektywy władzy. Odmowa udziału w wyborach jest więc opowiedzeniem się za państwem autorytarnym, oddalonym od obywateli, a zarazem bezkarnym, skorumpowanym i nieskutecznym. Zasada personalizmu, zasada dobra wspólnego, a także wszystkie bardziej szczegółowe zasady opisujące rozmaite formy realizacji sprawiedliwości również jednoznacznie przypominają o obowiązku udziału w procedurach demokratycznych. Zasada personalizmu, nazywana także zasadą godności osoby, przypomina, że wszystkie formy dobra wspólnego, a nawet wszystkie formy dobra w ogóle, są możliwe jedynie dzięki wysiłkom konkretnych osób. Natomiast anonimowość, kolektyw czy brak osobistej odpowiedzialności skutecznie niszczy wszelkie dobro. Ponieważ wybory stanowią ważny mechanizm ustalania czyjejś konkretnej osobistej odpowiedzialności za bardzo określone dobro wspólne, w tym wypadku dobro narodowe, co więcej gwarantują, że to ustalanie odpowiedzialności dokona się w sposób możliwie sprawiedliwy, to znaczy taki, w którym każdy na miarę swoich możliwości i w miarę na podobnych warunkach może wziąć w nim udział. Dlatego rezygnacja z udziału w wyborach narusza zarówno dobro wspólne, jak i godność innych osób, tych, którzy wzięli udział w głosowaniu i samego niegłosującego. Jest także opowiedzenie się przeciw zasadom sprawiedliwości. Sam udział w głosowaniu to jeszcze nie wszystko. Trzeba także wiedzieć, na kogo i dlaczego się głosuje. Także tu katolicka etyka społeczna udziela nam kilku cennych wskazówek. Po pierwsze, każe nam zastanowić się nad samym sobą, to znaczy nad istotnymi motywami własnego wyboru. Żeby dobrze zagłosować, to znaczy odpowiedzialnie, nie wystarczy po prostu poprzeć kogoś, kogo się zna, ani tym bardziej głosować po to, żeby komuś zrobić na złość. Trzeba mieć przed oczami konkretne dobro wspólne, a więc także znać kompetencje urzędu na kandydatów, do którego się głosuje. Ten wymóg skutecznie chroni cały proces demokratyczny przed populizmem. Kandydaci do urzędów publicznych mają bowiem ze swojej strony pewną skłonność do zachowań nieodpowiedzialnych. Żeby wygrać, obiecują wyborcom wiele rzeczy, których nie tylko nie będą mogli wykonać, ale nawet takie, których na pewno nie da się lub nie powinno się dać wykonać z miejsca, na które kandydują, bo stałoby to w sprzeczności z przyjętym prawem. Jeśli obywatele o tym wszystkim wiedzą, skutecznie mogą ochronić się przed ich demagogią. Ważny jest także drugi, bardziej subtelny czynnik. Warto zapytać samego siebie o duchową motywację tego głosowania. Demokracja nie jest bowiem narzędziem doskonałym, Często wyborca ma wrażenie, że głosuje pod przymusem, to znaczy głosuje na kogoś, na kogo właściwie nie chciałby głosować, ale nie znajduje kogoś odpowiadającego jego oczekiwaniom, więc głosuje na kogoś, żeby stało się mniej źle. Tu pojawia się kwestia tak zwanego wyboru mniejszego zła. Ten wybór nigdy nie jest łatwy i na pewno nikomu nigdy nie przynosi satysfakcji. Warto pamiętać, że jest to także wybór sprzeczny z etyką katolicką. W czasach komunizmu odrzucenie zasady wyboru mniejszego zła skłaniało katolików w ogóle do rezygnacji z udziału w wyborach. Było to w istocie odrzuceniem współpracy z antyludzkim reżimem. Warto jednak zastanowić się, czy podobna sytuacja zachodzi także dzisiaj. Najprawdopodobniej nie. Gdyby jednak tak było i wyborca uznał w swoim sumieniu, że nie może nikogo ze spokojnym sumieniem poprzeć, to nie może wybierać źle, ale powinien oddać głos nieważny. Powinien zatem budować dobro wspólne, pójść na wybory, a tam oddać głos nieważny. Polski system wyborczy uniemożliwia rozróżnienie późniejsze nieważnych głosów na skutek błędu i głosów intencjonalnie nieważnych, ale dla działających w konflikcie sumienia jest to rozwiązanie możliwe. Rodzi się jednak pytanie, czy ten konflikt jednak jest uzasadniony. W wolnej Polsce, jak wszędzie na świecie, kandydaci do urzędu nie są zapewne idealni, trudno jednak nazwać ich po prostu mniejszym złem. Obowiązkiem wyborcy jest zatem przyjrzeć się najpierw sobie i własnej motywacji, a następnie rzeczonym kandydatom. W wyborach prezydenckich jest to o tyle łatwiejsze, że odbywają się one w systemie praktycznie jednomandatowym. Kandydatów jest zaledwie kilku. I tu pojawia się najważniejsze zadanie, od którego nikt wyborcy nie wyręczy, a mianowicie trzeba dobrze poznać tych kandydatów. Ponieważ demokracja i życie publiczne jest układem dość skomplikowanym, warto w tej poznawczej pracy poczynić kilka rozróżnień. Wyborca rzadko osobiście zna swojego kandydata. Jeśli go zatem nie zna, powinien postarać rozróżnić to, co ów kandydat sam mówi o sobie, od tego, co mówią inni, również jego przeciwnicy polityczni, a także osoby niezależne, i na tej podstawie wyrobić sobie jakieś własne osobiste zdanie o człowieku. Mieć własne zdanie o kimś to bardzo ważny element życia społecznego, element spajający całe społeczeństwo. Otóż bez wyraźnego oddzielenia własnych oczekiwań od słów i zachowań innych osób nie można o nikim sformułować poprawnej opinii. Warto o tym pamiętać, bo im wyższa gorączka wyborcza, tym większa zachodzi obawa, że wyborcy wcale nie głosują na tych, na których rzeczywiście głosują, a jedynie na swoje własne oczekiwania lub wyobrażenia o kandydatach. Jaki jest zatem człowiek, na którego głosujemy? Jak ocenić to, co sam mówi o sobie? Ile jest prawdy w zapewnieniu jednego z kandydatów o budowaniu Polski Solidarnej, a ile w wezwaniu drugiego do tego, abyśmy wzięli z dumą Polskę we własne ręce? Często brak nam wystarczających danych, żeby zweryfikować te przedwyborcze wezwania. Zresztą nie tylko wyborcy, ale także przedsiębiorcy i w ogóle cała gospodarka z niepokojem wyczekują na prawdę, która wyłoni się dopiero po wyborach. W chwili niepewności warto zatem posłużyć się starymi, sprawdzonymi zasadami, jakie przez wieki wypracowała chrześcijańska duchowość. Jeśli jakiś kandydat obiecuje dużo, a skądinąd wiemy, że tam, gdzie obiecywał wcześniej, już stracił swoje poparcie, to lepiej zaufać komuś innemu, kto obiecuje mniej. Jeśli jakiś kandydat wypowiada się o innych często źle, to albo robi dobrze, bo z miłością służy prawdzie, albo postępuje źle i nie zasługuje na nasze poparcie. Tu święty Ignacy przypomina, że nawet najgorsza prawda powiedziana o kimś w Bożym Duchu, to znaczy z miłością, jest konkretna, opiera się na faktach, niesie w sobie konkretne rozwiązanie problemu, o którym mówi, a zarazem wewnętrzną duchową siłę potrzebną do urzeczywistnienia tego rozwiązania. Prawda polityczna, tu dodajmy od siebie, nie jest inna od tej prawdy. Rządzi nią ewangeliczny realizm potrzebny każdemu, kto chce zbudować solidny dom. Jeśli zatem w prawdach głoszonych przez kandydatów nie znajdziemy konkretów, a tylko moc emocji lub obietnic pozbawionych szczegółowych sposobów ich realizacji, to dobrze postąpimy, jeśli odrzucimy te prawdy i poszukamy innych i tych, którzy by je unieśli, przy ich pomocy wcielimy je w życie.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Krzysztofa Mondela.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.